Kogo nie natchnął wydech, co właśnie wypowiedział słowo.
Kogo nie olśnił promyk, co odbił się od fali daleko na jeziorze i komu twarzy nie rozpalił księżyc, blado naśladujący coś większego.
Kogo nie porwał podmuch, wicher skrzydeł motyla.
I nie odurzył zapach róży w ogrodzie niewidzialnym stąd.
Kogo nie wzruszył kamień, pod którym bije serce.
Ten jest zgubiony.
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 Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Dąbrówka. Pracuję w Warszawie, mieszkam w ogrodzie pod miastem. Może dlatego udaje mi się łączyć naukę z poezją. Także z obrazem. Czasem próbuję naśladować Bruegla. Częściej powierzam się oku aparatu. Publikuję swoje fotowiersze na blogu. Witam koleżanki i kolegów na zebraniu pod ogólnym tytułem Bardzo dziwne.
Kawa, herbata?
Ja kawę.
Niektóre rzeczy na tym świecie są nie po ludzku wycyzelowane. Ich piękno nie jest im potrzebne do istnienia ani pełnienia swoich ról. Weźmy kwiat fuksji. On nie musi mieć podejrzanie wymyślnego kroju. Pręciki. Czemuż mimo dziwnej liczby, bocianim lub patyczakowatym kształtem udają nóżki w małych sabocikach? Brzuszek nie musi składać się z niepokalanych płatków poukładanych i zwiniętych w biały korpus ptaszka. Główka nie musi być wciśnięta całkiem w głąb wysokiego kapelusza. Po co kapelusz jest spiczastą rurką na dole rozkrojoną w cztery fantazyjne ćwierci? Nie mógłby być jak okrągły półnaparstek na żołędziu trywialnym wieczkiem, przykrywką udającą czapkę, jaką na drutach robią chorzy dla terapii. To wszystko nie musiało być aż tak bogate, przeurozmaicone, niemal rozrzutne w barwach, formach i materiałach. Tyle samo zapachów, pyłków, by rozesłał byle purchawkowaty, grzdylowaty, szary gruczoł. A tutaj małe arcydzieła, wypracowane z kunsztem, jakim umiał się wykazać średniowieczny złotnik. Wiemy, rekombinacja, mutacja, ewolucja.
Kolory i zapachy są funkcjonalne, a nie finezyjne.
Płatków lub pręcików mogłoby być mniej lub więcej.
Kapelusz mógłby się dzielić na 5, 3 lub inną liczbę ząbków.
Jednak niepokojące jest pytanie, do czego było to potrzebne, żeby ten kwiatek jako utwór był tym rozbrajającym pajacykiem o nóżkach cieńszych niż patyczki, z białym pierzastym brzuszkiem i główką wbitą całkiem w czerwony kapelusik.
Nie tylko fuksja wywołała zdumienie pana profesora. Wspominał pan kiedyś, jechaliśmy razem kolejką do Warszawy, o białej rączce Kliwi.
W owym czasie pewna gospodyni z miasteczka opodal stolicy zeszła po coś do piwnicznej izby urządzonej na pralnię i ujrzała, że mimo mroku i wczesnej wiosny porozkwitał kwiat kliwi, zimujący tam na parapecie.
Była tym zaskoczona, gdyż ostatnio przy nastawianiu prania nie rzucił jej się w oczy żaden kwiat. Jednak mimo zdumienia zakwitnięciem zapomniała o nim zaraz, gdy tylko powróciła do swoich zajęć.
I dopiero mąż jej wysłany do piwnicy, aby przyniósł pranie, rzucił okiem na zimującą już zbyt długo kliwię.
Zobaczył bladą, wyciągniętą rękę, która od wielu dni chciała się wyrwać z mroku, albo jak dziecko się zgłaszała, że chce wyjść.
Natychmiast wyniesiono półomdlałe dziecko na dwór.
I powoli zaczął się pojawiać lekki rumieniec na paluszkach.
Dlaczego nie czekała, aż urządzą ogród? Czemu nie dojrzewała aż do pełni lata, ażeby złożyć swoją żywą czerwień w ofierze słońcu?
Co pobudziło zdrzemki w mroku, co powabiło ją i pośpieszyło, jakby wiedziała, co się właśnie stało.
Że w królestwie kwiatów wróg barw, kir, gioł, kark, flak, a kwiat jej Rzeczypospolitej ścielił się gęsto na tej ziemi, rzucał pod koła, kładł do stóp.
Jakby tam już być musiała.
W tytule wiersza używa pan ewangelicznej frazy w owym czasie. Chodzi o kwiecień 2010 roku.
Tak.
Proszę sekundę poczekać. Strzepnę parasolkę. Ojej. Jeszcze chwileczkę. Usiądę, włączę mikrofon. Trudny dzień dla pana profesora. Najpierw naukowcy, a teraz jeszcze dziennikarz. Chciałam porozmawiać o deszczu, bo to dobry temat dla radia i jak to obserwujemy w wierszach pana profesora, dobry dla literatury. Zacznijmy od frazeologizmów, które pan rozważa. Mówi się, idzie deszcz.
A deszcz nie idzie. Dążenie dżdżu jest wysublimowane. Było osobną molekułą, spotka drugą cząsteczkę, by stać się odrobiną wody, ulepić więcej, większych kulek, gdy jest u celu, tak naprawdę nikomu nie zajmuje miejsca.
A że wokół robi się pusto? Wielu pośpiesznie przed nim zmyka?
Przebiega dużo dróg, a wszystkie proste. Jak maratończyk gna do upadłego.
No nie, ustaje.
Kiedy wyda z siebie...
O!
Ostatnią kroplę.
Mówi się, grozi deszcz.
A deszcz nie grozi. Deszcz lituje się nad dzióbkami zziajanych ptaków, nad ogorzałą twarzą zgrzanej ziemi, nad przepoconą sierścią pól, czule zakrapla zapruszone, modre oczy niezapominajek, po tysiąckroć obcałowuje buźki róż.
Mówi się strugi deszczu.
A to akurat słusznie. Z lotu ptaka napatrzył się na krajobrazy, sam potem stwarza rzeczki, które płyną w inny sposób. Jeziorka, których nie widziały ludzkie mapy.
To, że się rzeczkom zdarza coś zatopić?
Nie jest już winą deszczu, gdyż deszcz jest deszczem, rzeczka rzeczką.
Pisze pan, deszcz jest niedoceniany pomimo całej gamy swych umiejętności.
A wiele rzeczy umie robić z beztroską dla nas wręcz nieosiągalną. Obrus ułoży tak na stole, żeby się nie marszczył i żeby wiatr go nie zdmuchiwał, a nawet nie zawijał. Rozwodni sobie kawę, rozsmakuje się w cukrze, obliże ciastko, co jest prawem każdego gościa, zwłaszcza gdy wszyscy poszli i on zajmuje sam krzesła pozostawione na tarasie. Gdyby nie było to niegrzeczne, mógłby powiedzieć ktoś: deszcz spala się w działaniu. Z drzew i gałęzi umie skrzyknąć na prędce zespół harf eolskich, które zmieniają się w swój dźwięk rozzuchwalony rozegnaniem tych, co pouciekali. Psoci i psuje.
O, zgasił radio.
Szkoda, lecz tak naprawdę czymże jest zgrzytliwe radio, jeśli perliście gra, tu występując jeden raz, tylko dla ciebie, tylko tutaj, tylko teraz, dużo dzwoneczków, bębenków, banieczek. No więc zazwyczaj gra w orkiestrze i mru, bur, mruczy w chórze o dość nieprzemyślanym składzie. Lecz przecież brzmienie tej gawiedzi pod chaotycznym kierownictwem wiatru, najrozczochrańszego z wielkich dyrygentów, jest dosyć harmonijne. A gdy cichnie, wtedy dopiero słychać, jak wybijał rytm czuły metronom, czysto wystukujący. Kap,
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 kap. Zdziwił mnie pan profesor uwagą, że deszcz czyta?
Choć nań spadają obowiązki, deszcz nie mało czyta. Nie umie stron odwracać i mu pomaga wiatr, który sam nie ma takiej cierpliwości i zadowala się pobieżnym kartkowaniem. Acz nie z zapałem za to, jak wylewnie, bębniąc czasami w stół, wczytuje się wnikliwie, jakby literę po literze z kart papieru zlizywał, spijał, wręcz połykał, zabierał z sobą w dalszą drogę. Doszczętnie zaczytuje każdy zapisany strzępek. Lektura deszczu jest głęboko twórcza, albowiem stwarza duże pole wyobraźni. Wprawdzie po tym, jak on skończy, człowiek coraz mniej odczyta, lecz za to coraz więcej się domyśli.
Widząc tak zaczytany tekst, nie sposób orzec, czy deszcz wnikliwie czytał, sylabizując przy tym niewyraźnie, czy ścierał tekst i po swojemu wszystko na czysto przepisywał. Atrament coraz bardziej blady i zapis subtelnieje.
Nie obrażajcie się, że wam przerywa drzemkę na plaży. Czymże jest dreszcz spalonej słońcem skóry wobec powagi przyczyn jego objawienia? Niezbadanego celu jego lotów? No wyobraźcie sobie świat bez deszczu. Albo pomyślcie, że on mógłby być brunatną, lepką i cuchnącą wstrętnie mazią. Przyjemnie by wam było?
Warto polubić i rozumieć deszcz. Póki mu starczy kropel, musi gnać. Chwiejnie skupiony do zadań niecierpiących zwłoki. Przywrócić do życia jeszcze trochę much, żab, traw, drzew. Gasić pożary i pragnienie.
Tutaj przyciemniać,
ówdzie schładzać.
A przecież mógł pozostać tam, gdzie go karmiła, niosła, kołysała mama w powiewnej białej sukni. Mógł poszybować wzwyż, by wieść istnienie czyste, wzniosłe, niewidzialne. A on podążył tu, do brudu ziemi, na zagony ojca, żeby się zwrócić ich wilgoci, skąd się oderwał kiedyś, zwyciężając ciężką więź.
Dziękuję za rozmowę o deszczu i poezji. Proszę wracać do swojego ogrodu, gdzie od lat dzieje się, jak pan to nazwał, pantomima dla dwóch drzew. Już popołudnie.
Aby pokochać, trzeba się zatrzymać, wybadać grunt, czy się nadaje, żeby zapuścić w nim korzenie. Grunt to są punkty.
Blisko siebie.
Bo jeśli chciałoby się być tu jednym drzewem, trzeba w sobie pomieścić dwa zrośnięte drzewa, tak, aby kwiaty męskie
były blisko żeńskich.
Inaczej to nic nie da. Żeby to się udało, tak się stało.
Muszą dwa ziarna wykiełkować
w jednym miejscu. To, co kiełkuje z ziarna, to nie przyszły pień.
To jest korzonek. Co zaledwie wzejdzie, od razu daje nurka w ciemną wilgoć. Zagłębia się i zmienia w korzeń.
Gdy już się pewniej trzyma w głębi ziemi, rozprostowuje się, wydźwiga wzwyż do światła.
Dwa płatki, które będąc ziarnem go żywiły, to pierwsze liście.
No i tak dalej.
A kiedy dwa robią to samo, robią to wzajem. Kiełkowanie, nurkowanie w ciemną wilgoć, wychynięcie do światła, a potem już wyścigi w zasysaniu, wbijaniu się w siebie nawzajem.
Nikt nie wie, jak to robią. Te sprawy są ukryte między nimi. Widzimy tylko, co wynikło.
Drzewa przybywa, wciąż gęstnieje, bo się w nim wpycha jedno w drugie, osiąga twardość rdzenia w pniu.
Równowagę kościstości i miękkości, która mu umożliwia pełnię życia, czyli ruch, swobodny ruch w czterech kierunkach.
Bo tylko wtedy jest możliwa pełnia życia. To jest rozkosz i rozpacz, gdy ciało jest zarazem w pionie i w poziomie, Stoi na nogach i na rękach oraz wskazuje różne strony świata, jak to potrafią czynić części doskonałego, zjednoczonego drzewa.
Jednej osobie trudno to osiągnąć, musiałaby podzielić się na dwie, co bywa groźne. Trudniej samotnym drzewom. Choć nie złączyły w sobie drzew dwoiście, udają, że tak jest.
Co się stanie z chustką, którą łapczywy wiatr odplącze kobiecie? Najpierw będzie ją niósł pod niebo w euforycznym tańcu, całując wszystkie policzki tiulu. Potem ją rzuci na dach starego domu, będzie mokła w słodkim i słonym deszczu, tuląc się do żywego mchu, nim słońce nie porwie jej do lotu. Znów będą sobie ją przywłaszczać, wyrywać z rąk Zefir i Eurus, Notus i Boreas. Aż kiedyś w środku tej zabawy zawiśnie na cierniowej koronie krzewu.
Przechodzień nocą będzie ją podejrzewał o kobiecość i do niej nie przemówi.
I jeśli nie krzyknie całym swoim światłem, aż ją dostrzegą i zabiorą dzieci, podrze się.
Splącze.
Zszarga.
Skurczy.
Na kołku wisi czapka. A gdzie chłop?
Ktoś ją powiesił na tej resztce płotu, na łące za wsią.
Chłop jak to chłop. Odwiesił dla ochłody, cisnął o ziemię w gniewie. Zapomniał, znalazł sobie inną, spadła mu z głowy, gdy zrzucił go z grzbietu koń, który się pobrykał.
A teraz wisi tu i wisi. Już ją poznają wróble. Leć z nami, gwiżdżą lekko duchy.
Kto ją zobaczy, śmieje się i mówi: o, chłop ją zostawił.
Przegląda się w niej księżyc, gdy ją skrywa cień czegoś większego.
No, zbladła, lecz jest za to czysta jak rzeka mgły, która opływa ją nocami i wypłukuje z niej zapachy jego włosów, smak jego czoła, ślad zdejmowania i wkładania.
I gdyby ten chłop po nią wrócił, zanim zagnieździ się w niej pająk, jeszcze by pasowała mu na głowę.
Na schodach leży but bez pary.
Wymknął się ze zbyt pełnej lub dziurawej torby, nie chcąc się jeszcze raz przeprowadzać.
Nie leży, ale stoi, jakby się bał, idąc po schodach, rozlać to, co wypełnia go po brzegi. Te żywe ślady wciąż ruchliwej stopy, która gdzieś sobie teraz poszła.
Właśnie, stoi tu, ale jakby trochę szedł. Bo but stojący zawsze jest gotowy ruszyć w tę stronę, w którą się kieruje. W tej gotowości jest początek ruchu.
Lecz dokąd taki jeden but może zajść sam? Zaraz się potknie i przewróci, nie wiedząc, czy ma iść lewą, czy prawą, stąpać po męsku, czy po kobiecemu, tupać z młodzieńczym ogniem, czy człapać, jak stary tryb.
Jeżeli tamten brakujący nie da mu swojego kroku, ten jeden nie przeskoczy sam 2 stopni.
Tak, w ten czas dopiero.
Gdy stanie przy nim tamten drugi,
wstąpi weń nowe życie. Drzewo ma siłę, gdy nie jest jednodrzewne, ale jest parą posplataną ściśle, tak, że nie widać granic między dwojgiem.
I tylko z bliska dojrzysz w takim drzewie istoty dwie spojone wzniośle, umocowane w jednej ziemi.
Łatwiej tym zespolonym żyć, ale i one słabną. Kto tego nie wie, niech przypomni sobie, jak drzewo w uciszeniu upalnego dnia w mroźny czas stoi w bezruchu.
Aż z lekka zakołysze się gdzieś górna gałąź.
Aż bez powodu się zesunie czapa śniegu.
Tak prężnie żyje drzewo, które jeszcze ma swoją dwoistość.
To w takiej chwili w jednym z nich jedno z tych dwojga mocniej się tuli do drugiego albo się chce nieco odsunąć.
Może to w takiej chwili drzewo traci swoją dwoistość i od tej pory długo nie postoi.
Zmarzłe po deszczach, od wichury uschłe. Niekiedy widać, jak majestatyczne upada. Tak powoli, jakby tylko składało długo pokłon.
A to się jedna część złamała. Jakiś czas drugi kręgosłup na sobie niósł ciężary dwojga, a w końcu im ulega.
Dziękuję, Andrzeju, że mimo późnej pory przysłałeś mi swój wiersz o matce, o jej odejściu. Napisałeś ten wiersz dla siebie, ale przecież i dla mnie, o czym jako przyjaciel dobrze wiem. Mariusz.
Jak będzie wyglądała ta godzina? Każdy z nas myśli o tym wiele razy, ale nie wszyscy zdążą się dowiedzieć. Ty nie zdążyłaś, ale ja już mogę powiedzieć ci, jak było ci pisane umrzeć.
To miał być piękny ranek w maju, po świcie, kiedy ptaki budzą w chorych nowe nadzieje.
Miałaś się zacząć krzątać, jak to zwykle rano, wyjść z łazienki, umyć się, uczesać i już porządnie wyglądając, miałaś się znów położyć.
Żeby być trochę zdrowszą i gotową, kiedy się wszystko zacznie.
Wszyscy prócz ciebie mieli jeszcze spać i wtedy miał po ciebie przyjść...
Ten ktoś.
Kogo jedyna ty byś mogła widzieć, gdybyś nie spała. Ale zasnęłaś jeszcze i gdy przyszedł, nie spotkał twego wzroku i pośpieszył, żeby cię odebrać.
Przy drugim wyjściu, poza bramą snu.
A potem wszystko było tak, jak dobrze wiesz.
Synowie wybrali ci trumnę, żeby ciało, z którego wzrośli, nie zaznało losu gorszego niż ten zgodny z biegiem rzeczy.
Synowe ubrały cię tak, żebyś się podobała, kiedy się spotkasz na zielonej łące z tymi, co tam od dawna cię czekali.
Wnuki. Ach, wszyscy byliby niepocieszeni, gdyby wnuki nie przytulały się tak dojrzale do starszych.
Floksy w ogrodzie, chrzan, ogórki będą się nazywać twoje, dopóki same będą żyły.
Szafka, szufladka, etażerka będą trzymały twoje igły, różaniec, krzyż, guziki, spinki.
Aż inne ręce je zabiorą i złożą w innym miejscu.
Przyjadą albo nie przyjadą.
Przyniosą kwiaty albo nie przyniosą.
Zabiorą wnuki albo nie zabiorą.
Przyjadą, jeśli nie będzie strasznie padać. Przyniosą kwiaty, jeżeli trafią na kwiaciarnię, a wnuki się zjawią, jeśli nie będą miały imprez.
Jednym słowem, wszystko będzie tak, jak za życia.
Sacra conversatio.
Sacra conversatio.
Sacra
conversatio. Sacra conversatio. Sacra conversatio.
W niebie powinno być po pierwsze cicho, po drugie ciepło, i po trzecie, widno. Oto jak łatwo jest wyrazić trzy życzenia, błahe dosyć, na te okoliczności. Lecz z drugiej strony trudno byłoby z czegoś z tej trójki zrezygnować, traktując serio słowo wieczność. Skoro więc padły trzy życzenia i nie da się nic zmienić ani dodać, przynajmniej je doprecyzujmy.
Niebo, jeżeli wierzyć wizjonerom, a komu wierzyć, jak nie tym, co je widzieli, to temat większy niż cokolwiek, co umie namalować ludzkie oko.
Może i większy, ale bądźmy skromni. Krajobraz fresków na sklepieniach świątyń czy kicz plafonów sal balowych to już by było coś.
Znamy ten widok. Wszędzie miła jasność, wszyscy ubrani dość przewiewnie, nawet śmigają na skrzydełkach gołe brzuszki.
Nie widać, by chodzili tam w kożuchach, z pochodniami, więc dwa z trzech życzeń byłyby niepotrzebne.
Cicho powinni być przybysze. Po cóż im przemawiać językami ludzi, kiedy wszystko będzie zważone, policzone, a co ważniejsze, powiedziane.
Przypomną sobie te plafony, gdzie błyszczące trąbki wciąż coś takiego grają, że tylu z nas nie szczędzi trudów,
by się poderwać, wzlecieć i dofrunąć.
I właśnie, żeby tamto coś usłyszeć, po to należy przestać gadać.
Było to słuchowisko poetyckie pod tytułem Bardzo dziwne, na podstawie wierszy profesora Andrzeja Dąbrówki. Utwory z tomików Coś o niczym, Deszcz i Karkołomnie oraz publikowane na blogu Fotowiersze. Wykonawcy Mirella Biel, Maria Brzezińska, Paulina Połowniak, Mirosław Majewski i Marcin Sanakiewicz. Lektor Jarosław Zoń. Adaptacja literacka i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin S.A. Rok 2017.